Czy coś jeszcze możemy zrobić? Czy możemy w jakiś sposób zabezpieczyć nasze mieszkanie, żeby jeszcze bardziej stworzyć takie komfortowe warunki dla naszego psa?
Akurat przy stawach łokciowych nie ma takich wymogów rygorystycznych jak przy stawach biodrowych, bo stawy biodrowe jako stawy kuliste, czyli ruchomości takiej największej, mające tylko jedno więzadło głowy kości udowej, rzeczywiście podłogi śliskie, czyli jak pacjent robi dużo szpagatów zanim wstanie, ślizga się, widać, że nogi się rozjeżdżają zanim wstanie, to zrobi też kilka ruchów takich niekorzystnych. To o tyle przy stawach łokciowych one chodzą naprawdę w jednym torze z bardzo małymi odchyleniami, po kilkanaście stopni do boku, do przyśrodka, więc to są stawy zamkowe. Na pewno podłoga śliska no nie jest komfortowo podłogą, jak też pies wchodzi w ślisk, bo się wita z właścicielem. Natomiast nie jest to aż tak bardzo ważne jak przy stawach biodrowych. Natomiast jeżeli mamy psa o takim charakterze, który jest no po prostu ogień, wszędzie go pełno, wszędzie skacze po meblach i tak dalej, oczywiście takiego psa trzeba hamować, trzeba go uczyć odpowiedniego prewencyjnego postępowania. Niestety my za niego musimy myśleć, bo oczywiście pacjent to sobie sam nie myśli. I znowu jest to tylko ten okres tak naprawdę 4, maksymalnie 5 miesięcy, żebyśmy później z nim mogli wszystko robić. No, mamy całe życie przed sobą i z tym psem, więc będziemy mogli z nim biegać, szaleć, rzucać, szarpać się i tak dalej. A dopóki ten kosiec się nie wytworzy i nie posklejały się odpowiednie punkty tworzące staw łokciowy, to jest to ryzyko w każdego dnia, w każdym rodzaju zabawy. Szarpaki na przykład są takie niezalecane, czyli ulubiona zabawa większości psów, czyli pies coś trzyma w buzi, my w rękach i się po prostu szarpiemy. A to jest angażowanie całej obręczy barkowej. To są ruchy zrywne, szarpane i on właśnie wtedy sobie na przykład uszkadza wyrostki wieńcowe lub jeszcze na przykład robi sobie problem ze stawami barkowymi i dochodzi jeszcze do osteochondrozy w głowie kości ramiennej, jednej czy drugiej, jako choroba środowiskowa z urazu, z naszej, brzydko mówiąc, głupoty. Po prostu sami przyczyniliśmy się do powstania choroby, którą też również trzeba operować i znowu mamy ubytek powierzchni stawowej, znowu ten staw będzie chory przez całe życie, nigdy się nie odtworzy taki w 100% idealnie równy. Znowu jest to inwestycja raz do roku, taka po prostu skarbonka przez całe życie. Także polecałbym każdego psa jednak w młodym wieku prześwietlić, odbyć taką wizytę ortopedyczną odnośnie przodu psa, tyłu psa, stosować się do zaleceń do okresu takiego dojrzałego już kośćca, czyli powiedzmy 10-11 miesiąca i naprawdę mamy wtedy spokojną głowę i zdrowego psa.
Czy obserwuje pan, jakich pacjentów jest najwięcej? Nie wiem, czy starszych psów właśnie z tym schorzeniem, czy szczeniąt?
No właśnie i tak, znowu właśnie przed sekundką skończyliśmy zabieg u psa właśnie z dysplazji łokciowej, wyrostek wieńcowy, kolejny żeśmy usuwali w tym tygodniu. Pacjent 3-letni. Natomiast ten sam pacjent już miał problem z dwoma kolanami. Jest po zabiegu również protezowania obu stawów kolanowych. Także pacjent ogólnie jest pacjentem obciążonym osobniczo, słabym kośćcem. Z kolei za chwilę będziemy operować psa, który ma 7 lat, również z wyrostkiem wieńcowym w stawie łokciowym. Więc tak jakbym chciał to, nie wiem, procentowo przedstawić, nie da się tego powiedzieć. W jednym tygodniu naprawdę rzeczywiście przychodzą psy takie bardziej wiekowe, które akurat dały już ten objaw bólu, bardziej zaznaczyły, bo jeszcze raz przypominam, to jest choroba, która ma ból od urodzenia. Pies się daje żyć sobie radę z tym bólem, akceptuje, dopiero on się pojawi i właściciel go zauważy, to jest ważne, bo ten ból chroniczny małego stopnia jest niezauważalny przez właściciela. Dopiero jak pies gdzieś się szarpnie z innym psem, skoczy, cokolwiek się zrobi, to wtedy jest ta kulawizna już nasilona, widoczna i to wtedy właściciel przychodzi z psem na wizytę. Czyli powiedzmy mamy 7-letniego czy 8-letniego pacjenta. No to u takiego pacjenta już nie mamy nic do zrobienia chirurgicznie oprócz tej metody PAUL, którą wymieniłem wcześniej. Niestety jest ona drogą metodą leczenia, ale jest taką alternatywą dla właścicieli, ale w takich przypadkach robimy tylko już terapie biologiczne, odnerwienia, punktowania, regeneracji miejscowej. Także też to dobrze wychodzi. Natomiast jeżeli mówiąc o szczeniakach, mamy dużo więcej możliwości. Znaczy dużo szybciej możemy zahamować chorobę, czyli dać długie lata bez ostrego bólu, no niż u psa, który ma już te 8-10 lat i tam jest jedna wielka skała, a nie ruchomość w stawie.
Może już właśnie na koniec powiedzmy, co powinno wzbudzić nasz niepokój? Jakie zachowania psa? Jeszcze raz tak podsumowując.
Nawet gdybyśmy nie mieli podejrzeń ani objawów według właściciela u swoich czworonogów, to mimo wszystko bym sugerował się pokazać u lekarza weterynarii tutaj w kierunku ortopedii. Bo nierzadko właściciel ma, to jest jego pierwszy pies, albo nawet drugi, albo inna rasa. I te subtelne zmiany skręcenia samych palców, samych łapek, gdzie na spacerze spotka sąsiada i powie, mój też tak miał, albo coś tam. To jest już przeoczenie, a to już jest odbarczanie, to już jest pozycja ulgowa na wyrostek wieńcowy. Ten pies już nam daje znać, stawiając krzywo stopę, same paluszki, same stopy do boku w pozycji stojącej, że już go boli przyśrodek łokciowy. Ale dalej się cieszy, dalej jest aktywny, dalej je, pije, szaleje, jest żywy, nic mu się nie dzieje, nie kuleje, jest normalny. Ale choroba już zaczyna się pojawiać i to są te pierwsze przypadki, właśnie czwarty, piąty miesiąc, gdzie wtedy podjęcie procedury zamyka temat na całe życie. Mamy normalnego, zdrowego niemalże psa. A z każdym miesiącem pojawiają się symptomy rzeczywiście bólu. Ból to pojawia się wtedy, kiedy mamy, na przykład pies pobiega z innym psem. Kiedyś biegał godzinę, teraz biega 20 minut i się kładzie. I drugi pies naokoło jego biega. Czyli szybciej się męczy, wycofuje się z tych zabaw. Kiedyś się szarpał tymi szarpakami, teraz już nie chce się szarpać. Myśli, jak zejść po schodach. Wyskakiwał z samochodu czy z bagażnika, schodził z łóżka, z fotela. Teraz tego robi, ale potrafi stęknąć gdzieś tam, jak skoczy. To są znowu cechy osobnicze. Każdy pies ma trochę inaczej, każdy pies ma inny próg bólu. Są rasy takie, które po prostu nie pokażą nawet, kiedy jest pęknięcie kości, czy no może złamanie nie, ale naprawdę poważny uraz, a ona tej łapie chodzi. Są psy, które tak się pieszczą, że pazurek zagięty to już od razu też wyjął. Czyli nie da się tego tak powiedzieć zero-jedynkowo, że pięć dać wyznaczników kiedy. Natomiast właściciel, który się przygląda i naprawdę widzi psa codziennie, chodzi na spacery codziennie, to nie da się przeoczyć tego, że pies nie robi czegoś, a robił, lub robił szybciej, a robi teraz wolniej. To widać po psie po prostu, że coś mu tam, taki kamień w bucie, bo ogólnie ta choroba, czy ogólnie choroba stawu łokciowego, jeżeli chodzi o wyrostek wieńcowy, jest nazwaną tak inaczej chorobą kamienia w ciasnym bucie. Więc jak ona się rozwinie, to mamy do czynienia z efektem końcowym takim, że jesteśmy w stanie usunąć kamień, czyli ten wyrostek wieńcowy, ale ciasny but zostaje, więc dyskomfort chodzenia zostaje na całe życie. Usunęliśmy tylko przyczynę, malutki fragmencik kostny, mniej więcej 2x3 mm, a taki malutki fragmencik kości potrafi zniszczyć cały staw. Cały staw. Więc im później, tym gorzej z uzyskaniem efektu po prostu jakiegoś korzystnego dla psa.
Dlatego tutaj z tego miejsca apelujemy, żeby badać swoje psy, żeby nie czekać, tylko robić to w odpowiednim momencie i żeby być takim świadomym opiekunem swoich czworonogów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.